to już pojadę, chociaż z takim słowem. Może pożałujesz, może zatęsknisz. Helena milczała. Żal cię tu samą zostawiać, mówił Bohun. Żal odjeżdżać, ale mus. Lżej by było, żeby ty się uśmiechnęła, żeby krzyżyk ze szczerego serca dala. Co ja mam uczynić, żeby cię przyjednać? Wróć mi wolność, a Bóg ci wszystko odpuści. Ja cię odpuszczę i błogosławić ci będę. No, może jeszcze będziesz, rzekł kozak. Może ty jeszcze pożalujesz, żeś taka była dla mnie sroga. Bohun chciał kupić chwilę pożegnania, choćby za pół obietnicę, której dotrzymać nie myślał. I dokazał swego, bo światło nadziei błysnęło w oczach Heleny i surowość z jej twarzy znikła. Splotła dłonie przy piersiach i utkwiła w niego wzrok jasny. Był, żebyś ty...
Nie znaju,
rzekł cicho kozak, bo go i wstyd, i litość chwyciły jednocześnie za gardło.
Teraz ja nie mogę. Orda w dzikich polach leży, czambuły wszędzie chodzą, od Raszkowa do Brudzcy Tatarzy idą na mołu, bo strach. Ale jak wrócę? Ja przy tobie detyna. Ty ze mną co chcesz zrobisz? Nie znaju.
Niech cię Bóg natchnie. Niechże cię święta przeczysta natchnie. Jedź z Bogiem. I wyciągnęła ku niemu rękę. Bohun skoczył i wpił w nią wargi. Nagle podniósł głowę, napotkał jej wzrok poważny i rękę puścił. Natomiast, cofając się ku drzwiom, bił poklony w pas, po kozacku, bił jeszcze w drzwiach i wreszcie zniknął za kotarą. Wkrótce przez okna doszedł żywszy gwar rozmowy, brzęk broni, a później słowa pieśni rozłamanej na kilkanaście głosów.
Budę sława sławna, pomysz kozakami, pomysz duchami, na dowgija lita do kińca wika.
Głosy i tentent oddalały się i cichły coraz bardziej.
Cud jawny już Pan Bóg raz nad nią okazał, mówił pan Zagloba do Wolowierskiego i Podbipięty, siedząc w kwaterze Skrzetuskiego. Cud jawny, mówię, że mi ją pozwolił z tych rąk sobaczych wyrwać i przez całą drogę ustrzec. Ufajmy, że się jeszcze nad nią i nad nami zmiłuje, byle tylko żywa była. A tak mi coś szepce, że on ją znowu porwał. Bo uważcie, wasz mościowie, przecie jako nam języki powiadały, on po Puljanie przy Krzywonosie drugim sprawcą został, żeby go diabli sprawili, a więc przy wzięciu baru musiał być. Mógł jej nie odnaleźć w owym tłumie nieszczęsnych. Przecie tam na 20 000 ludo wycięto, rzecze pan Wolodyjowski. To jego waść nie znasz. A ja bym przysiągł, że on wiedział, że ona jest w barze. Owoż nie może być inaczej, tylko on ją z rzezi salwował i gdzieś wywiózł. Niewielką nam waść pociechę powiadasz, bo na miejscu pana Skrzetuskiego wolałbym, żeby zginęła, niż żeby miała w jego plugawych rękach zostawać. I to nie pociecha, bo jeśli zginęła, to pohańbiona. Desperacja. Rzecze Wolodyjowski.
Och, desperacja, powtórzył pan Longinus. Zagloba począł szarpać wąs i broda, na koniec wybuchnął.
A żeby ich pachy zjadły, cały ten ród arcypieski, żeby z ich bebechów poganie cięciwy pokręcili. Bóg stworzył wszystkie nacje, ale ich diabeł, takich synów sodomitów, bodaj im wszystkich maciory zjałowiały.
Nie znałem ja tej słodkiej panny, mówił smutnie pan Wolodyjowski, ale wolałbym, żeby mnie samego nieszczęście pościgło. Raz ja ją w życiu widziałem, ale gdy ją wspomnę, z żalu żyć chatko, rzekł pan Longinus.
To wam, wołał pan Zagloba, a cóż mnie, którym ją ojcowskim afektem umilował i stoni taki wyprowadził, cóż mnie?
A cóż panu Skrzetuskiemu, pytał Wolodyjowski. I tak desperowali rycerze, a następnie pogrążyli się w milczeniu.
Pierwszy ocknął się pan Zagloba. Zali już nie ma rady? Spytał.
Jeśli rady nie ma, to obowiązek jest pomścić, odpowiedział Wolodyjowski.
Oby Bóg dał prędzej walną bitwę, westchnął pan Longinus. Mówią o Tatarach, że już się przeprawili i w polach koszem zapadli.
Na to pan Zagloba. Nie może być, abyśmy ją niebogą tak zostawili, niczego dla jej ratunku nie przedsiębiorąc. Dość ja już na świecie starych kości nad Luklem. Lepiej by mi teraz gdzie w spokoju, w jakiej piekarni dla ciepła legiwać, ale dla tej niebogi pójdę jeszcze choćby do Stambułu. Choćbym na nowo chłopską siermięgę miał włożyć i teorban wziąć, na którym bez abominacji spojrzeć nie mogę.
— Wać pan tak fortel obfity, wymyśl, że co? — rzekł pan podbipięta.
— Chwila mnie już sposobów przez głowę przechodziła. Żeby choć połowę takich miał książę Dominik, to by już Chmielnicki wypatroszony za zadnie nogi na szubienicy wisiał. Mówiłem już o tym i ze Skrzetuskim, ale z nim się teraz nie można niczego dogadać. Boleść się w nim zapiekła i nurtuje go gorzej choroby. Wy jego pilnujcie, żeby mu się rozum nie pomieszał. Często się trafia, że od wielkich smutków męs poczyna robić jak wino, aż w końcu skiśnie.
Bywa to, bywa, rzekł pan Longinus. Pan Wolodyjowski poruszył się niecierpliwie i spytał.
Jakież tedy są waści sposoby?
Moje sposoby?
Owóż naprzód musimy się dowiedzieć, czy ona, nieboga najmilsza, niech ją anieli strzegą od wszystkiego złego, żywa jeszcze. A dowiedzieć się możem dwojakim sposobem. Albo znajdziemy między książęcymi kozakami ludzi wiernych i pewnych, którzy się podejmą niby to do kozaków uciec, pomieszać się między bohunowymi ludźmi i od nich czegoś się dowiedzieć. — Ja mam dragonów Rusinów — przerwał Wołodyjowski. — Ja takich ludzi znajdę.
— Czekaj, waść. Albo złapać języka z tych hultajów, którzy bar brali, czy czego nie wiedzą. Wszyscy oni patrzą w Bohunę jak w tęczę, że to im się jego diabelska fantazja podoba. Pieśni o nim śpiewają, żeby im gardziele poropiały. I jeden drugiemu bają o tym, co zrobił i o tym, czego nie zrobił. Jeśli on naszą niebogę porwał, to się przed nim nie ukryło.
To można i ludzi posłać swoją drogą i o języka się starać swoją drogą, zauważył pan podbipięta.
Trafiłeś waść w sedno. Jeśli się dowiemy, że żyje, to jest najgłówniejsza rzecz. Wtedy, skoro waszmościowie szczerym sercem Skrzetuskiemu pomagać chcecie, to oddacie się pod moją komendę, bo mam najwięcej eksperiencji. Poprzebieramy się za chłopów i postaramy się dowiedzieć, gdzie on ją ukrył. A jak raz będziemy wiedzieć, to już moja głowa w tym, że jej dostaniemy. Najwięcej waży ja i Skrzetuski, bo Bohun nas zna. A jakby poznał, no to by nas matki rodzone potem nie poznały, ale waszmościów obydwóch nie widział.
Mnie widział, rzekł pan podwipięty, ale mniejsza z tym. Może też jego pan Bóg poda w nasze ręce, zawołał pan Wolodyjowski.
Już ja go tam nie chcę widzieć, mówił dalej Zagloba. Niech tam kat na niego patrzy.
Trzeba ostrożnie poczynać, by całej imprezy nie popsować. Nie może to być, bo on jeden o jej ukryciu wiedział, a już to ręczę waszmościom, że bezpieczniej kogo innego się pytać.
Może też ludzie nasi wysłani się dowiedzą. Jeśli tylko książę pozwoli, wybiorę pewnych i wyślę choćby jutro.
Książę pozwoli, ale czy się dowiedzą? Wątpię.
Posłuchajcie, waszmościowie, Przychodzi mnie do głowy i drugi sposób. Oto, abyśmy zamiast ludzi wysyłać albo języków łapać, sami poprzebierali się po chłopsku i ruszyli nie mieszkając.
— O, nie może to być! — zakrzyknął pan Wolodyjowski.
— Czemu nie może być? — To chyba waść służby wojennej nie znasz. Gdy chorągwie nemine excepto stawają, to jest święta rzecz. Choćby ojciec i matka konali, to towarzysz ci nie pójdzie wtedy permisji odjazdu prosić, bo przed bitwą to jest największy dyshonor, jakiego się żołnierz dopuścić może. Po bitwie walnej, gdy nieprzyjaciel rozproszon, można, ale nie przedtem. I uważ, waść, Skrzetuskiemu pierwszemu chciało się zrywać i lecieć, i ratować, a ani pary nie puścił. Reputację on już ma, książę go kocha, a ani się odezwał, bo swój obowiązek zna. To jest, widzisz, waszmość, służba publiczna, a tamto prywatna. Nie wiem, jak tam gdzie indziej, choć mniemam, że wszędzie tak samo, ale u księcia naszego wojewody niebywała rzecz. Permisja przed bitwą? Jeszcze u oficerów? Choćby się też i dusza podarła Skrzetuskiemu, nie poszedłby z taką propozycją do księcia.
Rzymianin on jest i rygorysta, wiem, mówił pan Zagłoba, ale żeby tak kto księciu podszepnął, może by jemu i waszmościom z własnej woli dał permisję.
Ani to jemu w umyśle nie postoi. Książę całą Rzeczpospolitą ma na głowie. Cóż, wać pan myślisz, teraz tu najważniejsze sprawy się ważą, całego narodu tyczące, żeby on się czyjąś prywatą zajmował? A choćby też, co jest niepodobne, nieproszony permisję dał, tedy jak Bóg na niebie, nikt by z nas teraz z obozu nie wyruszył, bo i my też pierwsze służby ojczyźnie nieszczęsnej nie sobie powinni.
Wiem ci, ja o tym wiem i służbę z dawnych czasów znam, dlatego też powiedziałem waszmości, że ten sposób przeszedł mi jeno przez głowę, ale nie powiedziałem, że w niej siedzi. Zresztą, prawdę rzekszy, póki potęga hultajska stoi nienaruszona, niewiele byśmy mogli wskórać, ale gdy będą pobici, ścigani, gdy własne gardła będą tylko ratować, wtedy i zapuścić się śmiało między nich możemy i łatwiej wieści z nich wydobyć. Oby tylko jak najprędzej reszta wojska nadciągnęła, bo inaczej na śmierć się chyba pod tym czolhańskim kamieniem zamartwimy. Żeby tak przy naszym księciu była komenda, już byśmy ruszyli, ale książę Dominik często gęsto widać popasa, kiedy go dotąd nie ma. We trzech dniach już go się spodziewają. Dajże go, Boże, jak najprędzej, wszakże pan pod czaszy koronny dziś nadciąga. Tak jest.
W tej chwili drzwi się otworzyły i wszedł Skrzetuski. Rysy jego, rzekłbyś, boleść z kamienia wykowała. Taki bił od niego chłód i spokój. Dziwno było patrzeć na tę twarz młodą, a tak surową i poważną, jakby na niej uśmiech nigdy nie postał. I zgadłeś łatwo, że gdy ją śmierć zetnie, wiele w niej już nie zmieni. Broda wyrosła panu Janowi na wpół piersi, w której to brodzie śród czarnego jak krucze pióra włosa wiły się tu i owdzie srebrne nitki. Towarzysze i wierni przyjaciele odgadywali w nim raczej boleść, bo jej nie okazywał. Wreszcie był przytomny, na pozór spokojny, w służbie swej żołnierskiej jeszcze prawie niż zwykle pilniejszy i cały bliską wojną zajęty.
Mówiliśmy tu o nieszczęściu waszmości, które zarazem jest i nasze, rzekł pan Zagłoba, gdyż Bóg świadkiem niczym się pocieszyć nie możemy. Ale jalowy byłby to sentyment, gdybyśmy wać panu łzy jeno wylewać pomagali. Przeto postanowiliśmy i krew wylać, by oną niebogę, jeśli chodzi jeszcze po ziemi, z niewoli wyrwać.
Bóg zapłaci, rzeczy pan Skrzetuski.
Pójdziemy z tobą choćby do obozu chmielnickiego, mówił pan Wolodyjowski, poglądając niespokojnie na przyjaciela.
Bóg zapłaci, powtórzył pan Jan.
Wiemy, mówił Zagłoba, żeś wać pan sobie poprzysiąg szukać jej żywej czy martwej. Przeto gotowiśmy choćby dziś.
Skrzetuski, siadłszy na lawie, oczy wbił w ziemię i nie odrzekł nic, aż złość porwała pana za głowę. Zaliby on miał zamiar jej zaniechać, pomyślał. Jeśli tak, niechże mu Bóg sekunduje. Nie masz, widzę, ani wdzięczności, ani pamięci na świecie, ale znajdą się tacy, którzy będą ją jeszcze ratowali. Chyba bym wprzód ostatnią parę wypuścił. W izbie zapanowało milczenie, przerywane tylko westchnieniami pana Longina. Tymczasem mały Wołodyjowski zbliżył się do Skrzetuskiego i trącił go w ramię. — Skąd wracasz? — rzekł. — Od księcia. — I co? — Wychodzę na noc z podjazdem. — Daleko? — Aż pod Jarmolince, jeśli będzie wolna droga. Wołodyjowski spojrzał na Zaglobę i zrozumieli się od razu. — To ku barowi! — mruknął Zagłoba. — Pójdziemy z tobą. Musisz iść po permisję i spytać, jeśli książę innej ci roboty nie przeznaczył. To chodźmy razem. Mam też i o coś innego spytać. I my z wami, rzekł Zagłoba. Wstali i poszli. Kwatera książęca była dość daleko na drugim końcu obozu. W przedniej izbie zastali też pełno oficerów z podróżnych chorągwi, bo wojska zewsząd nadciągale do Czolchińskiego kamienia. Wszyscy zaś biegli służby swojej księciu polecić. Pan Wołodyjowski musiał dość długo czekać, nim wraz z panem Podbipiętą przed obliczem pańskim stanąć mogli. Ale za to książę od razu pozwolił i samym jechać, i dragonów, rusinów kilku wysłać, którzy by, zmyśliwszy ucieczkę z obozu, poszli do bochunowych kozaków i tam się o kniaziównę wypytywali. Do Wołodyjowskiego zaś rzekł. Sam ja funkcje różne Skrzetuskiemu wynajduję, bo widzę, że się boleść w nim zamknęła i że go stoczy. A szkoda mi go niewypowiedziana. Nic, że on wam o niej nie mówił? Mało co. W pierwszej chwili zerwał się, żeby między kozaków na oślep iść, ale przypomniał sobie, że to teraz chorągwie nemine excepto stoją i żeśmy na ojczyznę ordynansie, którą przed wszystkim ratować trzeba. I dlatego waszej książęcej mości wcale nie był. Bóg jeden wie, co się w nim dzieje. I doświadcza go też ciężko. Czuwaj, że wasze nad nim, bo widzę, żeś mu wiernym przyjacielem.